Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Moi drodzy, dzisiaj chciałbym po raz kolejny mówić na temat uzdrowienia. Zgodnie z moimi ustaleniami z pastorem chciałbym być przygotowanym co najmniej raz w miesiącu, ale w tamtym miesiącu już się to po prostu nie do końca udało, ale to był bardzo obfity duchowo i tak miesiąc, bo mieliśmy fantastyczny czas z prorokami i dużo dobrych rzeczy się po prostu działo w tym listopadzie. I ja wierzę w to, że dzisiaj będziemy mogli po raz kolejny przeczytać całą masę niesamowitych fragmentów, które są w Bożym Słowie, które... Dziwnie to może zabrzmi, ale niech orają nasz umysł, niech orają nasze myślenie, niech sprawiają, że to wszystko, co wiemy na temat uzdrowienia, poszerza się, niech to wszystko się pogłębia i niech to sprawia, że każda choroba, z którą być może ty się spotkasz w swoim życiu albo w życiu kogoś, kto będzie blisko ciebie, nie załamie ciebie, ale uklękniesz na kolana nie z tego powodu, aby klęczeć przed tą chorobą, ale by klęknąć przed Bogiem po to, aby modlić się, aby ten ktoś został uzdrowiony. Ja w to mocno wierzę i chciałbym się z wami też podzielić taką myślą, bo nurt takiej Bożej rzeki, rzeki Bożej dobroci, Bożych cudów, Bożej łaski, Bożego uzdrowienia, on płynie cały czas na świecie. On jest absolutnie niezaprzeczalny, odkąd Chrystus został posłany jako ofiara na krzyż, mówię pewnym skrótem myślowym, zmartwychwstał i złamał wszelką moc diabelską. Oprócz tego, że złamał moc śmierci, złamał wszelką moc diabelską. Dał nam ten autorytet i o tym dzisiaj też będziemy mówić. To ciągle i ciągle na świecie dzieją się potężne cuda. Ja jestem przekonany, że pewnego dnia tu już się wiele fantastycznych rzeczy w tym kościele, jeśli chodzi o uzdrowienie, wydarzyło. Ludzie będą uzdrawiani na większą skalę. I chcę tobie powiedzieć, że dożyjmy tych czasów jak najszybciej, abyśmy byli tego świadkami i budujmy tą wiarę, żeby później nie spotkało się to z naszym jakimś zaskoczeniem albo zadawaniem pytań, ale z tym, że to, w co wierzyliśmy, to, co sobie wyobrażaliśmy, to, co o czym myśleliśmy, to, o czym się modliliśmy, stało się po prostu faktem. Stało się faktem i stało się czymś absolutnie namacalnym. I niech to jest takie Boże marzenie, które rozpala ten Kościół, Boże marzenie do tego, aby to miejsce było wolne od wszelkiej komórki rakowej, od wszelkiej złej rzeczy, jaką diabeł niesie, jeśli chodzi o chorobę. Trwajmy w tym i bądźmy w tym ciągle przekonani. Wiecie, mówię to z perspektywy człowieka, który ciągle zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi. Kiedy miałem tydzień temu głosić to kazanie, to zaniemogło biedactwo, więc po prostu nie byłem w stanie, słuchajcie, wstać z łóżka. Dzisiaj jestem tutaj i chcę, żebyśmy dzisiaj po raz kolejny budowali w sobie taki fundament, biblijny fundament tego, czym jest uzdrowienie. I będzie mnóstwo fragmentów. I może ciebie to uśpić, może ciebie to zawiesić, więc jeśli zdrzemniesz się na 2-3 minuty, to nic się nie stanie, ale obudź się i po prostu bądź w tym wszystkim dalej. Więc część rzeczy się powtórzy, bo chciałbym tak to zrobić, że niech będzie takie w poprzednim odcinku przez jakiś czas, a później dołożymy coś nowego. I tylko dobry Bóg wie, co będzie za miesiąc, za 2 czy 3, tak? Więc jakby ja bardzo ten temat pokochałem już dawno temu, a w ostatnim czasie po prostu się z nim jakoś bardziej zaprzyjaźniłem. Więc uzdrowienie, część druga. Taki wielki tytuł jest tej mojej wypowiedzi dzisiejszej. I jeżeli sobie teraz rzucimy okiem na te fragmenty, a zaczniemy od drugiego listu do Koryntian, 5:7, nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Inne tłumaczenie, takie bardziej odpowiadające mojemu sercu, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jeszcze inne tłumaczenie słowa życia mówi, idziemy więc przez życie kierując się wiarą, a nie tym, co widzimy. Wiecie, nasze oczy fizyczne widzą dużo rzeczy. Nasze uszy te fizyczne słyszą dużo rzeczy, ale nasze uszy duchowe i nasze oczy duchowe muszą widzieć inne rzeczy. My musimy zacząć widzieć to, co Biblia mówi na temat uzdrowienia i słyszeć to, co Bóg do nas mówi na temat uzdrowienia. Bo jeśli byśmy się skoncentrowali, gdybym ja się skoncentrował, a zdarzało mi się to setki razy, koncentrować na tym, co widzę i co słyszę, to jest droga w kierunku dołu, w kierunku piekła, w kierunku demonicznej mocy w twoim życiu. A kiedy patrzysz i słuchasz oczami i uszami duchowymi, to prowadzi ciebie to do innego miejsca. I drugi list do Koryntian, ten sam list, 5 rozdział, ten sam rozdział, ale 21 werset, mówi tak: Chrystus nigdy nie zgrzeszył, ale Bóg obciążył go karą za nasze grzechy, abyśmy dzięki niemu mogli zostać uniewinnieni przez Boga. I kilka bardzo prostych myśli, które słyszałeś ostatni raz, jeśli byłeś, jeśli pamiętasz, jeśli masz notatki, to pewnie ci się to pokryje. Ze względu na dzieło odkupienia na krzyżu, każda osoba, każdy, jeśli tutaj jesteś, która pokłada ufność, która wierzy w to, że Chrystus może prowadzić jej życie, że Chrystus umarł za jej grzechy, każda taka osoba, która złoży ufność w Chrystusie, może zostać napełniona Duchem Świętym. I nie wiem, jak jest dziś w twoim życiu, my tej teologii tak trochę będziemy skakać, dotykać, ale możesz być przepełniony Duchem Świętym. I zaraz się tobie ułoży w głowie po co i dlaczego. Kiedy Chrystus chodził po ziemi, to On i tylko On nosił w sobie Ducha Świętego. My mówimy o tym, że wierzymy w Boga Trójjedynego, w Boga Ojca, w Syna, w postaci Chrystusa, który zstąpił również tutaj na ziemię, i w Ducha Świętego. Tego Ducha, który jest tak naprawdę już przedstawiany w Bożym Słowie od samego początku, od pierwszej Księgi Mojżeszowej. Ten Bóg, Jahwe, jest przedstawiany jako Bóg Trójjedyny, Bóg w trzech osobach. I kiedy Chrystus chodził po ziemi, to tylko On nosił w sobie jeszcze Ducha Świętego. Czyli kiedy Chrystus zstąpił na ziemię, to nagle ludziom zaczął być objawiany Bóg na ziemi w postaci Chrystusa. Bóg, który był Ojcem, Bóg, który był Bogiem Ojcem i który stał się też człowiekiem. I przez życie Chrystusa mogliśmy jako ludzie, mówię w pewnej metaforze, jako ludzie sprzed 2000 lat, zobaczyć również działanie Ducha Świętego. I kiedy Jezus chodził po ziemi, tylko On nosił w sobie Ducha Świętego. Syn Boży mógł Go nosić tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ On żył bez grzechu. Tylko i wyłącznie na Chrystusie mógł wstąpić Duch Święty, ponieważ On żył bez grzechu. I o tym mówi Ewangelia Jana, 1 rozdział, 33 werset. I Chrystus, który prowadził życie bez grzechu, mógł umrzeć i mogła być to ofiara jedyna, absolutna, doskonała, do której nic nie możemy dodać, ponieważ On umarł za nas, powstał z grobu, później Biblia mówi o tym, że wstąpił do nieba i wypełniła się obietnica, o której Chrystus mówił, kiedy chodził po ziemi, że został zesłany Duch Święty. Dla każdego wierzącego, dla wszystkich, którzy uwierzyli, że Chrystus chodzący po ziemi był Bogiem, był Synem Bożym, który zstąpił na ziemię po to, aby objawić Ojca w niebie. Chrystus sam mówił o sobie, że nie czyni nic innego, czego by nie skonsultował z Chrystusem, czego by nie skonsultował ze swoim Ojcem w niebie. Chrystus nie zrobił nic innego, czego Ojciec by nie chciał. Powiedział o tym, że przyszedł na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca. To ludzie później mieli zrozumienie tego, kim jest Bóg. Kiedy widzieli Chrystusa, kiedy poznali Chrystusa, mogli zrozumieć w duchowy sposób, że kiedy widzieli Chrystusa, widzieli Boga. I później czytamy dopiero o Dziejach Apostolskich, kiedy po pierwszym rozdziale zstępuje już Duch Święty, kiedy Chrystus wstępuje do nieba, a Duch Święty zstępuje z nieba. Dlatego i my możemy być dzisiaj, i wierzę, że jesteśmy, a jeśli nie, to możesz o to prosić Ducha Świętego, by być napełnionym Duchem Świętym. Co innego jest, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, kiedy Duch Święty w tobie zamieszkuje, a co innego jest, kiedy On po prostu ciebie wypełnia. Kiedy nagle Boża moc zaczyna w tobie działać, może się przelewać i może się manifestować również, jeśli chodzi o uzdrowienie. Pewno odkryliśmy już to nieraz w swoim życiu, że sami nie mamy żadnej mocy. Nie staniesz przed kubkiem zimnej wody i nie powiesz do niej, aby ona zaczęła teraz wrzeć. Jeśli będziesz próbował czegoś takiego, raz, drugi, trzeci się to tobie nie uda, możesz zawędrować w jakieś okultystyczne praktyki. Powiem tobie więcej, może nawet się to tobie uda. Natomiast kiedy chcemy widzieć Bożą moc uzdrowienia, to jedynym naszym źródłem, absolutnie jedynym, musi być Boże Słowo i to, co mówi Biblia na temat tego, a wszelkie nasze doświadczenia, wszelkie nasze zrozumienie, wszelkie nasze objawienie, które Duch Święty będzie nam dawał, musimy ciągle i ciągle sprawdzać i weryfikować z tym, co mówi Boże Słowo. Ale dzisiaj nie chciałbym się za mocno zagłębiać w kwestie teologiczne. Absolutnie nie czuję się w tym też na siłach. Natomiast chciałbym nas wszystkich po raz kolejny zachęcić do tego, aby być posłusznym Bożemu Słowu i aby będąc napełnionym Duchem Świętym, bo to w rzeczywistości duchowej się wydarzyło, abyśmy byli posłuszni Bożemu Słowu i modlili się o chorych, nakładali na nich ręce i widzieli cuda, widzieli, że ludzie wokół nas są uzdrawiani. I niech to jest utorowanie drogi do tego, aby każdy, kto żyje wokół nas, mógł przyjąć Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Aby moc Ewangelii była bardzo mocno, absolutnie mocno, nie wiem jeszcze jakiego innego epitetu tutaj użyć, przedstawiana w tym, że ponadnaturalne rzeczy mogą dziać się również w naszym życiu. I to jest fascynujące. I chcę tobie powiedzieć, że w tym wszystkim dzięki Bogu mamy ciągle Jego łaskę. I Bóg nie szuka ideału, bo niestety pośród nas go nie znajdzie. Ale w Bożych oczach, ufając my Chrystusowi, możemy być święci. W Bożych oczach możemy być święci. Boża łaska może przykrywać każdy grzech, który jest wyznany, który jest głośno przedstawiony Bogu i który każdy grzech może być nam przebaczony. I Bóg nie powołuje tych, którzy są wyposażeni. Wiecie, gdyby tak było, to nie potrzebowalibyśmy tego przeskoku teologicznego, nie potrzebowalibyśmy być napełnionym Duchem Świętym. Bóg nie powołuje tych, którzy są wyposażeni, ale wyposaża tych, którzy są posłuszni i powołani. Czy czujesz się powołany? Nie odpowiadaj mi na to pytanie. Część z was powiedziałaby, że nie, część, że tak. Czy jesteś posłuszny? Część z nas, tych, którzy gorzej myślą o sobie, mogłaby powiedzieć, że nie. Część z tych, którzy mieli dobry tydzień, mogłaby powiedzieć, że tak. Część z tych, którzy mieli zły tydzień, mogłaby powiedzieć, że nie. Ale chcę tobie powiedzieć, czy jesteś powołany? Absolutnie jesteś. Czy jesteś posłuszny? To jest już twój wybór. To jest twoja decyzja, tak jak i moja. Modląc się o chorych, okazujemy posłuszeństwo wobec tego, co nakazał nam Chrystus. I czasami będziemy widzieć uzdrowienie, czasami nie. Ból porażki będzie czymś, z czym musisz się oswoić. Ból porażki, że będziesz się modlił i nie będziesz widział tego, że coś się wydarzyło. Powiem tobie więcej, być może przez długi czas nie wydarzy się nic, co byłoby jakoś fascynujące, ekscytujące. Ale modląc się o chorych, okazujemy posłuszeństwo. Poddając się Bożemu prowadzeniu, modląc się o chorych w posłuszeństwie, wypełniamy to, do czego powołał nas Chrystus. I dla mnie to jest absolutnie uwalniające. Dla mnie to jest absolutnie uwalniające, że ja po prostu jestem powołany do tego, aby modlić się o chorych, mogę okazać mu posłuszeństwo i mogę po prostu czerpać radość z tego, że widzę Boże działanie i Boże imię może być uwielbione. Że mogę widzieć niesamowitą moc Ducha Świętego, który mieszka we mnie. Mogę się z tego cieszyć, mogę się z tego radować. Mogę wielbić Boga za to, że On chce używać mnie. Nie jako człowieka, który już od kiedyś był do tego wyposażony, ale tego, który jest powołany i tego, który wybiera, czy chce być posłuszny. I dwie ważne kwestie. Po pierwsze, musimy pamiętać, że Bóg ciągle chce nas użyć. Bez względu na to. Być może wczoraj modliłeś się o twoje zdrowie, nic się nie wydarzyło. Modliłeś się o kogoś z twojej rodziny albo twojego znajomego, nic się nie wydarzyło. Ale musisz ciągle pamiętać, że Bóg ciągle i ciągle chce nas używać. I ciągle pragnie, abyśmy podejmowali ryzyko. I ja dzisiaj chciałem ciebie zachęcić, tak jak i siebie, do tego, abyśmy ciągle i ciągle uczyli się podejmować ryzyko. I druga myśl. Uzdrawianie chorych jest w sercu wielkiego Bożego planu odkupienia dla nas. Jest w tej samej puli, co zbawienie, uzdrowienie i uwolnienie. To jest część Bożego posłannictwa, to jest część Ewangelii, to jest część tego, co zrobił dla nas Chrystus. Jest dobrze, kiedy głosimy ludziom Ewangelię, kiedy ludzie oddają życie Chrystusowi. Jest tak samo dobrze, kiedy w trakcie tego modlimy się o nich, o to, aby zostali uwolnieni z mocy demonicznych. I jest tak samo dobrze, kiedy wtedy modlimy się również o ich uzdrowienie. I jest tak samo dobrze, kiedy modlimy się o ludzi, którzy są niezbawieni, o to, aby zostali uzdrowieni i oni są uzdrawiani i oddają swoje życie Jezusowi, a czasami nie oddają swojego życia Jezusowi. Czasami je oddają, ale później zabierają je z powrotem. I to już nie jest naszym zadaniem. Ale ten Duch Święty, który mieszka w nas, Ten Duch Święty ma ludzi przekonywać o grzechu. I to Jego jest już później rolą. Naszą rolą jest mówić. Bóg dał nam nasze usta. Bóg dał nam pewne powołanie. Bóg dał nam pewne zrozumienie. I dał nam wybór, aby być bądź nieposłusznym. Jesteśmy powołani, wybieramy, czy jesteśmy, czy nie jesteśmy posłuszni. Kiedy jesteśmy posłuszni, Duch Święty naprawdę chce przez nas działać. Gorąco nas wszystkich chciałbym do tego zachęcić. I prorocza zapowiedź tej prawdy znalazła się już w, chciałem powiedzieć, Ewangelii Izajasza. Znalazła się już w Księdze Izajasza oczywiście i ona pewnie za chwilę będzie wyświetlona, ale mnóstwo osób, które są na tej sali, pewnie zna już to na pamięć. 53 rozdział Ewangelii Księgi Izajasza mówi tak. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie, w sensie, że Chrystus słusznie został zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. Wypełnienie tej zapowiedzi proroczej z Księgi Izajasza znajdujemy później w Ewangelii chociażby Mateusza, kiedy w czasach Chrystusa jest napisane tak, wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do Niego, czyli już do Chrystusa, tego, o którym zapowiadał Izajasz, przyprowadzono do Niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkim, którym coś dolegało. Co się wydarzyło? Ludzie byli uwolnieni od złego ducha i ludzie byli uzdrowieni. Ludzie, którzy uwierzyli wtedy Chrystusowi, stawali się również ludźmi zbawionymi. I to jest niesamowite, bo w tym momencie w sferze duchowej coś, co było zapowiedziane, w coś, co można było wierzyć, zaczyna nabierać swego rodzaju ciała, zaczyna nabierać swego rodzaju realnej rzeczywistości, którą ludzie w czasach Chrystusa mogli widzieć. Wygnał słowem duchy i uzdrowił wszystkim, którym coś dolegało. Kiedy wyganiamy duchy, wyganiamy w autorytecie Jezusa Chrystusa, bo nie robimy tego ze względu na swoje słowo, ale na słowo Chrystusa. Bo to w Nim mamy tę moc i dzięki Jego autorytetowi w imieniu Jezusa Chrystusa wyganiamy wszelką opresję demoniczną, wszelkie zniewolenie demoniczne, wszelkie opętanie demoniczne. I na podstawie autorytetu Chrystusa modlimy się o uzdrowienie. Czasami wypowiadamy pewne słowa, które Duch Święty kieruje w modlitwie, aby ludzie byli uzdrowieni. Czasami jest to jeszcze w inny sposób. W ten sposób spełniło się to, co zostało zapowiedziane przez proroka Izajasza. I tutaj jest cytat. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. I później w Nowym Testamencie Piotr powtarza tę samą prawdę. W tym pierwszym kościele ta prawda pojawia się po raz kolejny. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliśmy uleczeni. I bardzo krótka teologiczna pigułka jeszcze raz. Jak się tak rozejrzysz i zastanowisz nad tym, to przyznasz mi rację, że żyjemy w świecie upadłym, że żyjemy w świecie, który jest skażony grzechem, że żyjemy w świecie, w którym... Zresztą sama Biblia mówi nam o tym, że w tym momencie władzę zwierzchności duchowe, władzę nad światem ma w tym momencie ciągle diabeł. Chrześcijanie, my, naszym zadaniem jest rozszerzanie Królestwa Bożego. Naszym zadaniem jest głoszenie Bożego Słowa, Ewangelii, ponieważ wiemy o tym, że ostatnia Biblia jest już wygrana, wygrają Chrystus. Wiemy o tym i na podstawie autorytetu Chrystusa robimy coś, co jest naszym zadaniem, a więc poszerzamy Boże Królestwo, poszerzamy Boże prawdy w upadłym świecie. I kiedy zastanowisz się nad tym, dlaczego jest tyle chorób, dlaczego jest tyle zaburzeń, wszelkich udręk i tak dalej, na które medycyna ciągle stawia tylko pytania, znajduje pewne odpowiedzi, te odpowiedzi nie zawsze są trafne i nie zawsze są idealne. Żyjemy w świecie upadłym, ale zwycięstwo dla nas, dla chrześcijan jest w odkupieńczym dziele Chrystusa. I to jest niesamowite, bo jest to zwycięstwo absolutne, jest to zwycięstwo ostateczne, jest to zwycięstwo całkowite i jest to zwycięstwo, do którego z naszej strony musi się to spotkać tylko i wyłącznie z wiarą w to, że to jest możliwe, z wiarą w to, że to jest realne. Boża rzeka Bożej dobroci i tego wszystkiego, co z tym związane, ona ciągle płynie, ona naprawdę ciągle płynie. I zadanie, jakie otrzymaliśmy od Chrystusa jest takie, głoście Królestwo Niebios, która jest blisko. Uzdrawiajcie słabych, przywracajcie życie umarłym, oczyszczajcie trędowatych, wyganiajcie demony. Otrzymaliście to w darze i jako dar przekazujcie dalej. To jest krótka teologiczna pigułka. Nadprzyrodzone uzdrowienie nie jest pobocznym elementem Ewangelii. Ono po prostu jest w Ewangelii. I to jest nasze posłuszeństwo. To jest nasze posłuszeństwo Bożemu Słowu, kiedy poddajemy nasze życie Chrystusowi i naszym posłuszeństwem jest to, kiedy wybieramy, żeby modlić się o chorych, żeby modlić się o tych, którzy są udręczeni. Królestwo Boże bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. I ten sam fragment już jakby z innego tłumaczenia z Biblii Warszawskiej mówi, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. W Bożej Ewangelii oprócz słowa jest również moc, która za tym idzie. Jest moc w tym słowie, które daje życie, ale jest również moc, która realnie może odnowić komórki ciała, która realnie może sprawić, że duch nieczysty wychodzi z człowieka, który jest opętany, która realnie może sprawić, że ktoś jest wskrzeszony z martwych. I to jest niesamowite. Ewangelia może i powinna być rozsławiana poprzez słowo i poprzez demonstrację Bożej mocy. Bo to jest po prostu część Ewangelii. Nie ma lepszej i nie ma gorszej części. Znaczy inaczej, absolutnie częścią najistotniejszą jest zbawienie człowieka. Ale ta sama cząstka Ewangelii, która mówi o tym, że w Bożym Słowie jest również moc do tego, aby ludzie byli uwalniani, uzdrawiani, jest dokładnie tą samą częścią Ewangelii. Pójdźmy dalej. Dlaczego powinniśmy modlić się o chorych, czy też dlaczego powinniśmy kłaść ręce i uzdrawiać w imieniu Chrystusa? Ja o tym zacząłem mówić ostatnio i dzisiaj chciałbym po prostu to rozszerzyć i to jest sedno dzisiejszej wypowiedzi. Uzdrowienie nie było wyłącznie ziemską posługą Chrystusa i na tym koniec. Gdyby tak było, nie czytalibyśmy o wielu wspaniałych rzeczach, które wydarzyły się w dziejach apostolskich. Gdyby tak było, że w czasach Chrystusa działy się uzdrowienia, a później się już to nie działo, to wczesny Kościół już nie opisany w dziejach apostolskich i mnóstwo świadectw z wieków, które my już później mamy bardziej udokumentowane, z XVI, z XVII, z XVIII, narodziny później nurtów charyzmatycznych w XIX, na początku, później bardziej w XX wieku. Te rzeczy ciągle i ciągle mają miejsce. Boża rzeka Bożej dobroci, Bożej łaski, Bożego uzdrowienia, Bożego słowa, Bożej mocy, ona ciągle płynie. Więc uzdrowienie nie było tylko i wyłącznie posługą na ziemi wtedy, kiedy żył Chrystus i to już koniec, ale ono ciągle i ciągle trwa. Więc dlaczego powinniśmy modlić się o chorych? Dlaczego to powinniśmy robić? Po pierwsze, dlatego, że Chrystus jest naszym wzorem. I powinniśmy zachowywać się jak On, jeśli chcemy być chrześcijanami, czyli naśladowcami Chrystusa. Działalność Chrystusa na ziemi miała swoją kontynuację w dziejach apostolskich, ponieważ ci, którzy znali Chrystusa, wierząc i widząc, co On robił, dostali obietnicę, że będą czynić te same i większe rzeczy i oni to samo robili. Oni to samo robili w pierwszych kościołach. Dla nich Chrystus był wzorem i tak samo dla nas Chrystus musi być wzorem. Posłannictwo Chrystusa nie jest ograniczone do danej epoki, nie jest ograniczone do danej sytuacji, do danego okresu czasu. Chociaż chyba tak się nie mówi okresu czasu. Ja gdzieś ostatnio coś słyszałem, że to jest błąd logiczny. Zostawmy to. Chrześcijaństwo w swoim żywym wymiarze musi nadal oferować to, co zapowiedział Chrystus. I rzućmy okiem na Ewangelię Jana 14:12. Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. Ja mam problem generalnie z tym wersetem. Taki gdzieś mimo wszystko mam problem, że czy na pewno ja? Czy dla was ten fragment jest taki prosty? Ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie również dokonywał takich dzieł, jakich ja dokonuję i dokona większych niż te, gdyż ja idę do Ojca. To jest problematyczne. Wiecie, Chrystus wprawił nas w niesamowite zakłopotanie tym fragmentem. Natomiast chcę tobie powiedzieć, że Boża rzeka ciągle płynie i naprawdę niezwykłe rzeczy dzieją się na świecie. dzieją się również tutaj w Oleśnie i będą się dziać. A więc czy jest to możliwe, że jesteśmy w stanie widzieć większe rzeczy? Myślę, że tak. Ale wiecie, w czym ja myślę, że jest problem? Myślę, że jest problem w naszym ego, że my myślimy, że takich dzieł również my będziemy dokonywać i my wiemy, że my sami z siebie nic nie zrobimy, bo my nie rozumiemy tego, że to w ogóle nie o nas chodzi i że to się wydarzy za sprawą Chrystusa. To jest pewien niuans, który może ja nie do końca potrafię wytłumaczyć, ale ja mam z tym problem, bo prawdopodobnie jakaś część mnie mówi mi: ty nie jesteś godzien i ty nie jesteś w stanie robić większych rzeczy. I ta sama część nie rozumie tego do końca, że to się wydarzy przez Chrystusa. Ja czasami tak sobie, powiem wam szczerze, myślę tak. Chciałbym mieć taki totalnie okrutny tydzień. Taki, że po prostu zero modlitwy. Słuchajcie mnie do końca. Zero, w ogóle nic. Totalne antychrześcijańskie życie. I później pomodlić się o kogoś i widzieć Boże działanie. Może to by mi pomogło. Ale lepiej nie eksperymentować, prawda? Bo może ten tydzień jednak by sprawił, że wydarzą się te rzeczy, które w skrócie gdzieś tam jedna z Ewangelii opisuje, kiedy uczniowie modlą się o opętanego i demony mówią: Jezusa znamy, tego drugiego też, ale... Więc może lepiej nie. Jeśli wierzymy w Chrystusa, jesteśmy powołani i wyposażeni, aby dokonywać tych samych dzieł, które On czynił. Tak mówi Boże Słowo. I ja wiem, że nasza ludzka natura chce z tym dyskutować i mówić: tak mówi Boże Słowo. Bóg używał i chce używać ludzi, aby uwalniać błogosławieństwo uzdrowienia. To po drugie. I znowu wrócę krótko do tej proroczej zapowiedzi. Tymczasem On wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. To słusznie jest w nawiasie. Lecz On został przybity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy. Spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni. W proroczej zapowiedzi, którą przed chwilą wyczytałem, widzimy, że odkupieńcze dzieło Chrystusa otwiera drogę do Bożego uzdrowienia. Bóg jest wszechmocny. Bóg jest absolutnie suwerenny, co oznacza, że na Jego decyzję nie ma nikt wpływu. I to chyba jest dość logiczne. Jest w pełni zdolny do tego, aby wszystko uczynić samemu. Skoro samemu musiał dokonać ostatecznej ofiary, abyśmy mogli mieć życie wieczne, to samemu może, a właściwie chyba nawet powinien, tak patrząc uczciwie na nas samych, zrobić wszystko. Ale jednak w tym wszystkim chce i używa ludzi, aby wypełniali Jego odkupieńcze cele na ziemi. I to jest ten sam problem w naszym sercu, co z tym fragmentem, że będziemy dokonywać większych rzeczy. Czy Bóg by tego wszystkiego nie mógł zrobić sam? Absolutnie by mógł. Ale jednak tak sobie upodobał, że chce i używa ludzi, aby wypełniali Jego odkupieńcze cele na ziemi. I to jest fascynujące. I to jest fascynujące, kiedy pomyślisz sobie o tym, że możesz być człowiekiem, który po prostu jest używany przez Boga. To jest to absolutnie fascynujące. I chcę tutaj powiedzieć, jeśli w pewnym momencie zobaczymy tutaj, w tym pomieszczeniu, taki cud, którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy, to nam da bardzo mocno do myślenia. To nam doleje absolutnie paliwa i wiary i sprawi, że przestaniemy się zastanawiać, ale nasza wiara będzie po prostu ogromna do tego, aby modlić się dalej. Ale chcę tobie powiedzieć, że niech to jest testem dla nas, ta wyobrażona sytuacja, że to, aby coś w nas się zmieniło, nie musi mieć to miejsca, tylko my już możemy z wiarą modlić się. I niektórzy z nas już to mają. Niektórzy z nas możemy wejść do tej rzeki. Możemy razem z nią popłynąć, aby uwierzyć, jeszcze nie widząc, ale już wierząc, że jest to możliwe. Po trzecie, Bóg używa ludzi, aby uwalniać błogosławieństwa uzdrowienia. I to się działo już w Starym Testamencie. Jest taka historia, ona jest dość trudna. Ja powiem w skrócie tylko, że Mojżesz modlił się o uzdrowienie Miriam z trądu. To jest trudna historia, bo to jest historia, kiedy Żydzi przechodzą, idą do Ziemi Obiecanej, tam dochodzi do kolejnego z wielu buntów. I ta Miriam, która jest siostrą Mojżesza, choruje na ten trąd, ale jakby dzieje się tak, że jest uzdrowiona. Odsyłam was do Księgi Liczby, 12 rozdział. Jeżeli chcecie, możecie sobie to postudiować. Chodzi o to, żeby dziś pokazać, że w Starym Testamencie Bóg również uzdrawiał. Po drugie, Elizeusz modlił się o wskrzeszenie syna wdowy. I tą historię znamy. Ona już jest dla nas jakby taka bardziej klarowna. To się dzieje w 2 Królewskiej 4, 18-37. Jeśli to się tu nie wyświetla, możesz do mnie przyjść, ja tobie te referencje podam. Elizeusz polecił Namanowi, i tą historię znamy, aby 7 razy obmył się w Jordanie i w ten sposób przyjął uzdrowienie. My znamy tą historię, że ta rzeka Jordan już wtedy nie była najczystszą rzeką, że to nie do końca był logiczny pomysł, no ale my generalnie jako ludzie mamy problem z logicznym odebraniem Bożego Słowa na temat uzdrowienia. I to było nielogiczne, ale to, co Chrystus do nas powiedział, również nie do końca może wydawać nam się logiczne. Izajasz zalecił Hiskiaszowi okłady na uzdrowienie. I ja, kiedy przygotowywałem sobie to słowo, to korzystałem z pewnej książki Renego Clarka, więc tam to wyczytałem. Natomiast zajrzałem do drugiej Księgi Królewskiej, jak to się działo. I wiecie, z czego był ten okład? Z ciasta figowego. Więc dla nas zastanawiające jest, dlaczego Chrystus splunął w ziemię, stworzył błoto i nałożył na oczy, ale kiedy w Starym Testamencie przeczytamy go wnikliwie, to możemy doczytać, że Izajasz zlecił Hiskiaszowi okłady na uzdrowienie z ciasta z fig. Więc w Bożych zamiarach czasami ciężko jest odnaleźć logikę. Trzeba odnaleźć sobie wiarę, aby uwierzyć w to, że jest to możliwe. Kolejna rzecz. W Nowym Testamencie Chrystus posłał swoich uczniów, aby głosili Ewangelię uzdrawiania chorych. Więc w Starym Testamencie widzimy Boże uzdrowienie i w Nowym Testamencie widzimy to jeszcze z większą siłą. I tutaj będzie kilka ważnych fragmentów. Przywołał Chrystus swoich 12 uczniów i dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. Wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. Aby wyganiali i uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. Jest to niesamowite. Kolejny fragment mówi tak. Następnie przywołał do siebie 12 i zaczął ich wysyłać po 2, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Polecił im, aby nie brali na drogę nic oprócz laski. Nie łaski, tylko laski. Już też pamiętam kiedyś z kimś czytałem Biblię i było, że łaski, nie laski. Ani laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie. Lecz aby obuli sandały i nawet nie wkładali 2 tunik. Potem dodał, gdziekolwiek wejdziecie do domu, korzystajcie z jego gościny i tak dalej, i tak dalej. I później jest, wyganiali przy tym wiele demonów oraz namaszczali olejem i uzdrawiali licznych chorych. Jeśli się uczepisz tego namaszczania oleju, nie ma problemu. Jeśli chcesz się modlić z namaszczeniem oleju, możesz to robić. W niektórych kościołach jest to praktykowane i nawet w tym kilka razy modlono się o mnie i też mnie posmarowano olejem. Nie czepiajmy się jakby takich szczegółów, ale zrozummy, że wyganiali przy tym wiele demonów, namaszczali olejem i uzdrawiali licznych chorych. Później dalej jest napisane, Pan wyznaczył innych 72, więc jest mowa o 12, teraz o 72. Rozesłał ich przed sobą po 2 do każdego miasta i znowu jest to samo, nie będę tego czytał. I końcówka jest, uzdrawiajcie tam chorych i głoście, przyszło do was Królestwo Boże. Chrystus jest naszym wzorem, Chrystus chce, abyśmy wybrali Jego posłuszeństwo i Chrystus chce, abyśmy poszerzali Boże Królestwo, abyśmy niszczyli zamiary diabelskie, abyśmy poszerzali Boże Królestwo. W jaki sposób? Uzdrawiajcie tam chorych i głoście dobrą nowinę. Głoście to, że Boże Królestwo się poszerza, że Chrystus powtórnie przyjdzie, że Chrystus jest jedyną drogą, że Chrystus jest zbawieniem, że Chrystus jest jedyną drogą do Ojca, że ten, który poznał Chrystusa, poznał Ojca w niebie. I może mógłbym tak mówić i mówić. Możemy być nośnikami, to jest ważna i bardzo fajna, ekscytująca myśl. Możemy być nośnikami i naczyniami, które Bóg pragnie używać, aby uwalniać swoją moc do uzdrowienia. Ja wiem, że w naszych głowach ciągle pokutuje takie myślenie o kapłanach, którzy będą się modlić w cudzysłowie, ale chcę tobie powiedzieć, że ty i ja, tam gdzie jesteśmy, po prostu możemy ciągle wykazywać posłuszeństwo i modlić się o chorych. I Biblia w Dziejach Apostolskich przytacza dużo więcej przypadków tych, którzy nieśli misję Chrystusa. I tu znowu jest tego tak dużo, ale chcę wam to pokazać, że Biblia jest przepełniona Bożymi słowami na temat uzdrowienia. Filip uzdrowił wiele osób w Samarii. Patrz, gdzie jest nasz Filip tutaj. Nie widzę. Chciałem puścić oko do niego. Jesteś tam, więc twój imiennik. Ananiasz uzdrowił oczy Pawła. Piotr uzdrowił chromego w świątyni. Piotr wskrzesił Dorkas w Jopie. Tu już mamy wyższy poziom, kiedy ktoś wskrzesza kogoś z martwych. Znowu potem Paweł wskrzesił Eutychusa. Czytamy o cudach Pawła w Efezie. Tego jest mnóstwo. Cały Nowy Testament, kiedy już Duch Święty zstępuje, to jest cud za cudem. W Nowym Testamencie czytamy o wielu Bożych dziełach uzdrowienia z udziałem człowieka. Z udziałem człowieka, tego, który wybrał posłuszeństwo i który nie bał się i po prostu się modlił. I to jest absolutnie niezwykłe. I kiedy my będziemy wybierać, aby modlić się o chorych i nie będziemy długo nic widzieć, a w końcu zobaczymy, to będzie to piękna nagroda dla ciebie, będzie to piękna nagroda dla mnie. I jakby cała sztuka, w cudzysłowie rzecz ujmując, polega na tym, aby wierzyć, że to jest możliwe. Aby żyć przekonaniem, że to jest absolutnie możliwe, że to jest absolutnie możliwe. Bo ja jestem przekonany, że wcześniej czy później złożysz takie świadectwo sam przed sobą, że będziesz zaskoczony tym, jak Bóg jest w stanie ciebie użyć. My będziemy to wszystko jeszcze rozwijać i mówić i od wielu stron badać, ale to jest jakby tyle na dzisiaj. Kiedy czytamy historię uzdrowienia w Ewangeliach przez Chrystusa, widzimy w Chrystusie pełne współczucia serce. Problem z tą kartką. To jest mój czwarty punkt. Kiedy modlimy się o chorych, pokazujemy Bożą miłość i Boże współczucie. W Ewangelii Mateusza mamy napisane tak. Gdy więc Chrystus dopłynął na miejsce, zobaczył tłum zgromadzonych i tu jest dalej, zdjęła go litość nad nimi, uzdrowił wśród nich ludzi chorych. Inne tłumaczenie, które możesz już znaleźć chociażby w YouVersion, to jest tłumaczenie nowy przekład dynamiczny Nowego Testamentu, ujmuje tę rzecz tak. Kiedy Chrystus dopłynął na miejsce i zobaczył, jak wielu z nich zebrało się tam, wzruszył się i uzdrowił wszystkich chorych, jacy między nimi byli. Chrystusa zdjęła litość. Inne tłumaczenie mówi, że się wzruszył. Bogu nie jest obojętna żadna choroba. Bogu nie jest obojętna choroba. W naszych umysłach, i o tym pewnie jeszcze kiedyś będziemy mówić, panuje często przekonanie, że nasza choroba może być karą od Boga. W Bożym sercu nie ma myślenia, że to jest kara od Boga, ale jest litość i współczucie. Kiedy Chrystus dopłynął na miejsce, zobaczył, jak wielu z nich zebrało się tam, wzruszył i uzdrowił wszystkich chorych, jacy między nimi byli. Oto przyszedł do niego trędowaty, upadł na kolana i prosił, gdybyś zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Jezus, i to mówi Ewangelia Mateusza, pełen współczucia, wyciągnął rękę, dotknął i go powiedział, chcę, bądź oczyszczony. Chrystus był pełen współczucia i absolutnie powiedział, chcę, bądź oczyszczony. I to się wydarzyło. Kiedy modlimy się o chorych, pokazujemy Bożą miłość, pokazujemy ludziom Bożą łaskę, Boże współczucie. Wiecie, wielu ludzi może nie zostać uzdrowionych w sekundzie, ale takie poczucie, że ktoś o nich myśli, że ktoś się o nich modli. Że w tym wszystkim jest Duch Święty, który po prostu może zadziałać. Że w tym wszystkim może dojść do uzdrowienia, uleczenia serca, które często prowadzi do chorób fizycznych. W sensie nie fizycznie serca, ale tak mentalnie. To, co dziś się jeszcze modliliśmy na koniec uwielbienia. Słowo chcę stanowi potężny wyraz Bożego serca. Czy uzdrowienie jest dla każdego? To jest dobre pytanie. I bardzo prosta jest odpowiedź. Kolejny werset, który za chwilę się prawdopodobnie pojawi. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich. Łukasz mówi o tej sytuacji tak. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, wszyscy, którzy mieli u siebie ludzi dotkniętych różnymi chorobami, prowadzili ich do niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał. Uzdrowił wszystkich i na każdego kładł ręce. Wszystkich i każdego. Nie czytamy o wyjątku i to absolutnie powinno nam dodać wiary, że Bóg chce, abyśmy się modli o wszystkich, mogli modlić, abyśmy się modlili o każdego i wszyscy i każdy, kto powierzył swoje życie Chrystusowi i który chce, aby Boża moc, moc Ducha Bożego działała przez niego, mogą modlić się o chorych. Uzdrowienie i uwolnienie jest dla ludzi świadectwem mocy i miłosierdzia Bożego. I przedostatnia myśl, 5. Uzdrowienie chorych objawia nadprzyrodzoną moc Boga. Autorytet Chrystusa działa w nas dla uzdrowienia chorych i pokazuje nadprzyrodzoną, wielką, potężną Bożą moc. I to, co mówi Biblia na ten temat, mówi tak. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich tymi słowami. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Jeśli Chrystus otrzymał wszelką władzę i na niebie i na ziemi, to Chrystus ma wszelką władzę. Ona nie jest w rękach diabła, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli Chrystus ma wszelką władzę i jeżeli daje nam swój autorytet, to w naszych rękach jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie się przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Ja wam powiem tak. Wczoraj tak kaszlałem cały dzień, że przypomniała mi się moja mama, która mi mówiła: czapki nie nosiłeś, teraz cię wywalę na balkon i tam będziesz leżał. Wszyscy poubierani, widziałam ze szkoły, ty porozbierany, teraz cierp. Była masakra. W nocy była masakra i ogólnie cały ten tydzień to jest no po prostu jak stary diesel. I teraz ja o tym wszystkim głoszę i co chwila ktoś tutaj smarka. Co chwila ktoś po prostu gdzieś tam zakaszlnie i wiem, że wielu z was miało dzisiaj 37,5 albo 36. I Bóg uzdrawia wszystkich, każdego. I to jest prawda, słuchajcie. I to jest takie zabawne. I jakby do czego dążę? Dążę do tego, że czasami nawet takie drobne rzeczy mogą nas tak wyprowadzić z równowagi, że się odechciewa. Dlatego tak bardzo Boże Słowo musi być wyryte w naszych sercach. I dlatego tych fragmentów jest tutaj tyle. I nawet jak pamiętam, rozmawiałem z pastorem po pierwszym kazaniu, mówi: nie bój się, po prostu głoś i czytaj te fragmenty i musimy po prostu być cały czas zryci Bożym Słowem, mówiąc kolokwialnie, i przepełnieni Bożym Słowem. I to nie jest też tak, że ja na co dzień żyję tak, że właśnie tak żyję, że jest to takie proste i łatwe. Nie zawsze to jest proste. I jakieś parę miesięcy temu Samuel, czyli mój syn, miał gorączkę. Tam 39 miał. A się o niego modliłem. W tym momencie ta gorączka spadała na 36,6 albo na 37. Przestawałem się modlić. Po pół godziny było 38,5. Zaczynałem się modlić, spadało. I tak za czwartym czy piątym razem byłem wykończony duchowo. Gdzieś tam potem już jakby zasnął i potem już chyba było dużo lepiej. Natomiast w naszym ćwiczeniu, w tych modlitwach o chorych, to będzie często właśnie ćwiczenie. Ćwiczenie naszej wiary, ćwiczenie naszej postawy, ćwiczenie naszego umysłu. Ja wstałem dzisiaj z taką myślą, że jeszcze sobie tam pomodlę się. Znaczy ja wiedziałem, że to się wydarzy, ale oszukałem się po raz kolejny, wstałem rano i razem ze mną oczywiście wstał Samuel z katarem, z chrząkaniem i z tłuczeniem się po swoim łóżku piętrowym, gdzie po prostu no wiedziałem, że jest koniec, że ja ani Biblii nie będę czytał, ani nie będę się modlił, ale jakoś się udało i będzie mnóstwo, słuchajcie, przeciwności w waszym życiu również. Ale chodzi o to, żeby nie dać się zagłuszyć tym głosem, który czasami jest upierdliwy, irytujący, aby ciągle się ćwiczyć. Tak zupełnie na marginesie, żeby może trochę tak wyluzować się. I kończąc już naprawdę, chciałem powiedzieć o tym, że Chrystus otrzymał wszelką władzę na ziemi i niebie. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród was wszystkich, pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Bóg jest ciągle z nami. Chrystus jest ciągle z nami. On jest obecny pośród nas przez Ducha Świętego właśnie w tym momencie. On jest obecny ciągle i ciągle chce, bo On nam dał tą władzę. On nam dał tą władzę. On nam zaufał. On nam dał wszelką władzę. Przywołał 12, dał im władzę nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali. I uzdrowienie i uwolnienie dla niewierzących są świadectwem Bożej mocy i Bożego miłosierdzia. Ostatni punkt. Uzdrowienie chorych towarzyszy ewangelizacji i ją wspiera. I pamiętam, że rozmawiałem z jednym z naszych braci, tak to ujmę oficjalnie, ładnie, z Michałem, po ostatnim Bożym Słowie dotyczącym uzdrowienia. I Michał wtedy czuł się taki zachęcony, aby po prostu bez względu na wszystko modlić się o kogoś ze swojej bliskiej rodziny. Ja nie chciałbym tu w szczegółach mówić. I głosić Boże Słowo. I nieważne, czy ktoś będzie chciał do końca, czy nie będzie, ale żeby te drzwi otwierać, czasami powoli. Wiecie, że to jest też tak, że czasami może nie Michał, ale może ktoś inny te drzwi dalej popchnie. Ale chodzi o to, żeby ciągle głosić Boże Słowo. Żeby ciągle trwać w tym. I uzdrowienie na kartach Biblii, na kartach historii, które czytamy w różnych książkach i na kartach historii ludzi, którzy są w tym miejscu albo tych, których znamy, to jest nic innego jak ewidentna, taka widoczna droga do tego, że mowa o uzdrowieniu otwiera serca dla Ewangelii, dla zgubionych, dla zagubionych i dla grzesznych ludzi. Ja nie zawsze mam odwagę, aby komuś zaproponować modlitwę o uzdrowienie. Ale często zanim chcę powiedzieć o uzdrowieniu, zaczynam na przykład mówić, aby pokazać, że jest we mnie współczucie do tej osoby, że słuchaj, mam ja osobiście problem z tym czy z tamtym, albo mówię, miałem problem z tym czy z tamtym. I dla mnie lekarze, dla mnie medycyna jest okej i jak najbardziej dobra. Natomiast chcę Tobie powiedzieć, co ja też wybrałem. Wybrałem to, aby się modlić o siebie. Wybrałem, aby Kościół mój się o mnie modlił. Zaczynam w ten sposób. Czasami potrzebujemy wyczuć i znaleźć pewien jakby taki jeszcze łącznik. Uzdrowienie chorych towarzyszy ewangelizacji i ją wspiera. I zamknę tą wypowiedź wersetem, od którego zaczynałem. Chrystus nigdy nie zgrzeszył, ale Bóg go obciążył karą za nasze grzechy, abyśmy dzięki niemu mogli zostać uniewinnieni przez Boga. Jesteśmy uniewinnieni. Jesteśmy powołani. Jest nad nami Boża łaska. Jest nad nami Boża moc, którą wybieramy poprzez posłuszeństwo Bożemu Słowu. I nic się, jak zauważyliście, wielkiego nie działo. Człowiek wyszedł, nawijał, nie wiem, 40 minut. Do tej pory się może nic wielkiego nie wydarzyło. Ale jeśli w Twojej głowie Duch Święty coś zaczął, to chwała Bogu. Jeśli w Twojej głowie Duch Święty coś zaczął, to chwała Bogu.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.